Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 9 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Z księdzem Tadeuszem Wojdą z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów będziemy rozmawiać o kursie dla nowych biskupów z terenów misyjnych. W cyklicznej audycji Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie nam o spotkaniu Pawła z Barnabą. Nasz program zaczynamy od ogłoszonej dziś nominacji księdza Piotra Mazurkiewicza na sekretarza generalnego Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej COMECE. Mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu Polski.
Jest to niewątpliwie dostrzeżenie i docenienie Kościoła w Polsce. Spośród kilku kandydatów członkowie COMECE wybrali księdza profesora Piotra Mazurkiewicza na sekretarza generalnego. Stało się tak za aprobatą Stolicy Apostolskiej. Kadencja sekretarza generalnego trwa 3 lata i dziś oficjalnie sekretariat COMECE zawiadomił o tym wyborze sekretariat Episkopatu Polski. Przewodniczący COMECE Adrianus van Loon, biskup Rotterdamu, przyjął ten wybór i nominację księdza Mazurkiewicza jako znak nadziei dla Kościoła w Europie. Ksiądz Piotr Mazurkiewicz ma 48 lat, urodził się w Warszawie, jest kapłanem archidiecezji warszawskiej od 20 lat. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk o polityce. Jego poprzednik, Irlandczyk, ksiądz prałat Noel Trenor, został na końcu czerwca biskupem w północnej części swojego kraju. Ksiądz Piotr rozpocznie swoją pracę 1 października i wówczas spotka się z mediami na konferencji prasowej w Brukseli.
Mówił ksiądz Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu Polski.
W Rzymie trwa seminarium dla młodych biskupów z krajów misyjnych podlegających Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Bierze w nim udział 103 biskupów z 46 krajów, którzy zostali konsekrowani w ciągu ostatnich 2 lat. Uczą się oni, jak w praktyce wypełniać biskupią posługę. Księdza Tadeusza Wojdę z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów zapytaliśmy, na czym polega to szkolenie.
Wiadomo, że jeśli się zaczyna jakąś nową posługę, to nie zawsze się jest ekspertem. Dlatego my, wychodząc naprzeciw tym biskupom, przygotowaliśmy program, który im daje wskazania, jak należy to wszystko czynić. Wskazania dotyczące nauczania, dotyczące uświęcania wspólnoty lokalnej, prowadzenia, zarządzania też tą wspólnotą lokalną.
A konkretnie jakich dziedzin dotyczą te zajęcia, wykłady?
Pierwsza część tego seminarium ma na celu ukazanie samej kongregacji rozkrzewienia wiary, czym ona się zajmuje. Jest to kongregacja, która ma swoje terytoria właściwie na całym świecie. Może tylko dla przypomnienia powiem, że na około 2800 diecezji w całym świecie 1080 jest zależny od Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Jakie jest kryterium? Dlaczego akurat niektóre diecezje zależą od Kongregacji Biskupów, a inne od Kongregacji Ewangelizacji Narodów?
Kryterium jest potrójne. Pierwsza sprawa to mianowicie brak samowystarczalności od strony personalnej. Drugie kryterium to jest niewystarczalność finansowa. I trzecie to jest brak personelu misyjnego. I jeszcze oczywiście można mówić właściwie o czwartym, to jest pierwsza ewangelizacja. I tutaj jeśli weźmiemy Afrykę, to w większości poza wybrzeżem zachodnim Afryki i częściowo wschodniej Afryki tak samo, to cały kontynent obchodzi właściwie 100. rocznicę ewangelizacji.
Powracając do tego kursu seminarium, są też zaproszeni jacyś nestorzy Kościoła, biskupi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, jak być dobrym biskupem, pasterzem, ojcem dla kapłanów i wiernych?
Tak, właśnie z Afryki zaprosiliśmy z konferencją kardynała Johna Njue, arcybiskupa z Nairobi, którego poprosiliśmy o przygotowanie tematu biskup, a wykonywanie posługi zarządzania diecezją. Poprosiliśmy też arcybiskupa z Bombeju, który będzie do nas mówił o posłudze biskupa, o jego odpowiedzialności za programy duszpasterskie.
Kraj misyjny to również wiele problemów społecznych, cywilizacyjnych. Czy również o tym będzie mowa?
Oczywiście są poruszane najprzeróżniejsze argumenty. Nie wszystkie, jest to niemożliwe, żeby wszystkim się zajmować. Dlatego my się bardziej koncentrujemy na problemach pastoralnych. A więc są tematy dotyczące ewangelizacji w kontekście społecznym dzisiejszym Afryki, a więc problem sekt, problem dialogu z religiami, głównie z islamem, który zwłaszcza w północnej Afryce jest religią dominującą. Mamy też problemy rodziny. Oczywiście problemem jest dzisiaj laicyzacja, która wdziera się do wszystkich społeczności. Nie tylko jest ona problemem w Europie. I z tego, co już mogłem zauważyć, biskupi są bardzo aktywni. Po każdej relacji stawiają ogromnie dużo pytań. Mają już swoje doświadczenia, choć krótkie, może jeszcze niezbyt bogate. To jednak widać ich zatroskanie duszpasterskie. Ale też przecież jest jeszcze inna kwestia bardzo ważna, mianowicie, żeby się wspólnie spotkali jako biskupi, żeby wspólnie mogli doświadczyć pewnych problemów i sobie uświadomić, że problemy, które w danej diecezji mogą wydawać się największe i trudne do pokonania, istnieją też w innych diecezjach. Rozmowa, wspólna wymiana doświadczeń bardzo im pomaga, a jednocześnie kształtuje świadomość, że nie są sami w rozwiązywaniu tych problemów. Jednocześnie kładziemy też nacisk na to, żeby się modlili, żeby właśnie problemy były omadlane. Potem, jeśli zostali zaproszeni tutaj do Rzymu, to po to, żeby właśnie też mogli się pomodlić na grobach apostołów Piotra i Pawła. Między innymi też mamy zaplanowaną pielgrzymkę do Bazyliki Świętego Pawła za murami. Jest rok pawłowy.
A będą też mieli okazję poznać stolicę apostolską w praktyce, bo jakieś wizyty w innych kongregacjach są planowane?
Nie tyle wizyty w różnych dykasteriach, co wielu prelegentów na seminarium to są kardynałowie bądź biskupi, sekretarze różnych dykasterii. Dlatego to właśnie oni przychodzą. Nie mamy za dużo czasu, żeby móc iść i zwiedzać, odwiedzać poszczególne kongregacje. Dlatego uznaliśmy za stosowniejsze i lepsze, żeby zaprosić właśnie prefektów, aby oni przedstawili działalność poszczególnej dykasterii.
Wspomniał ksiądz o problemie ścierania się chrześcijaństwa z islamem w Afryce Północnej. Jak kongregacja do spraw ewangelizacji narodów podchodzi do problemu ewangelizacji muzułmanów?
Oczywiście, że w krajach, gdzie islam jest religią o zdecydowanej większości, a jeszcze gorzej tam, gdzie jest wprowadzone prawo szaria, ewangelizacja praktycznie jest niemożliwa. Właściwie ona ogranicza się tylko do świadectwa i obecności. I w tych krajach na przykład są obecne siostry, które pracują w szpitalach, pracują w szkołach, nie mogą nosić żadnych znaków chrześcijańskich, ale ich obecność i oddanie tym ludziom, którym posługują, jest rodzajem ewangelizacji. Natomiast w innych, już schodząc poniżej tak zwanego pasa saharyjskiego, od dawna kongregacja prowadzi próby utrzymania, w pierwszej rzędzie utrzymania chrześcijaństwa poprzez budowę kościołów, kaplic. Kiedyś była to piękna akcja, która została rozpoczęta około 10 lat temu, może nieco więcej, budowania kościołów czy kaplic za $5,000. To były małe kościółki, ale symboliczne, dlatego że jeśli istnieje na danym terenie kościółek czy kaplica katolicka, muzułmanie nie budują meczetów. I to była właśnie jedna z idei, żeby budować jak najwięcej tych kaplic, które były bardzo proste, ale to była oznaka obecności chrześcijaństwa, a jednocześnie dla tych ludzi był to też symbol ich tożsamości z chrześcijaństwem. Takich kościółków, kapliczek było nabudowane tysiące, tysiące. Z inną akcją było tworzenie dużych centrów oddziaływania w różnych krajach, gdzie chrześcijaństwo było znacznie mocniejsze, poprzez otwieranie uniwersytetów, zakładanie szkół, chciano po prostu formować elitę chrześcijańską, poczynając właśnie od młodzieży.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja przypomnę Państwu, że przy okazji seminarium dla nowych biskupów z krajów misyjnych gościliśmy w studiu księdza Tadeusza Wojdę z Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
Śladami apostoła narodów.
Pomoc Barnaby.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po 10 latach od nawrócenia pod Damaszkiem, spędzonych głównie w rodzinnym Tarsie, Paweł, ciągle nie bardzo wiedząc, co ma czynić, spotkał się z Barnabą, który mówił mu o młodej wspólnocie chrześcijan w Antiochii nad Orontesem, oczekującej na jego przybycie i nauczanie. Barnaba zaproponował Pawłowi, aby udali się tam razem i zaczęli posługę. Paweł zaakceptował propozycję i w ten sposób rozpoczął drugi etap swojej apostolskiej działalności. Była to w jakiejś mierze kontynuacja pracy, którą zaczął 10 lat wcześniej, zaraz po nawróceniu pod Damaszkiem. Posługiwał wtedy z niezwykłą gorliwością, ale też ze zbytnią ufnością w swoje możliwości. W tajemniczym planie Bożym wszystko to miało przejść przez oczyszczający ogień, powodujący różnego rodzaju cierpienia, osamotnienie i zagubienie. Teraz pomoc przyszła, trochę niespodziewanie, ze strony Barnaby. Kim był ten, który usunął wśród chrześcijan istniejące w odniesieniu do Pawła uprzedzenia i wprowadził go do ich grona? Barnaba pochodził z Cypru, a do Jerozolimy przybył, zapewne jak wielu innych, dla odbycia nauki. Jego korzenie żydowskie, jak też środowisko hellenistyczne, w którym się obracał jako członek diaspory żydowskiej, pozwoliły mu zdobyć formację podobną do tej, jaką cieszył się Paweł. Niewykluczone zresztą, że mogli się poznać w Jerozolimie już w czasie studiów. Matka ewangelisty Marka była krewną Barnaby, co sprawiło, że wcześniej zapoznał się z chrześcijaństwem i zadecydowało o jego przyszłości. Barnaba sprzedał swą niewielką posiadłość w Jerozolimie na rzecz ubogich i rozpoczął ożywioną działalność wśród wspólnoty chrześcijan. Prawdopodobnie nie miał okazji osobiście spotkać Chrystusa w czasie jego ziemskiego posługiwania. Musiał jednak mieć duże zasługi dla chrześcijan, skoro Piotr, Andrzej, Jakub i Jan darzyli go wielkim zaufaniem. W momencie, w którym młoda i słabo zorganizowana wspólnota chrześcijan nie odgrywała większego znaczenia i była przez wielu traktowana jako grupa fanatyków, Barnaba uwierzył w Pana i całkowicie zawierzył mu swoje życie, opowiadając się zdecydowanie po stronie apostołów. Pierwotnie nosił imię Józef, ale z racji na swoją mądrość, optymizm i głęboką ufność został nazwany przez apostołów właśnie Barnaba. Jest to imię greckie, które Łukasz wyjaśnia jako Chios Paraklezeos, czyli syn zachęty i pocieszenia. Z Dziejów Apostolskich. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym, i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. Wydaje się, że apostoł Paweł zawdzięczał po swoim nawróceniu najwięcej dwom ludziom, Ananiaszowi i właśnie Barnabie. Barnaba był tym, który odszukał zagubionego Pawła w Tarsie, zrozumiał jego trudną sytuację i zachęcił do podjęcia działalności apostolskiej w Antiochii. Jest pewien tekst biblijny, który lakonicznie ukazuje istotę pomocy udzielonej przez Barnabę Pawłowi. Kiedy Paweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Łukasz używa w zacytowanym fragmencie Dziejów Apostolskich wymownego słowa greckiego epilabumenos, które oznacza wziąć ze sobą, zaopiekować się. Mateusz używa tego samego terminu, kiedy mówi o Chrystusie, który bierze za rękę Piotra, gdy ten, krocząc po jeziorze, odczuwa lęk na widok silnego wiatru i zaczyna tonąć. Możemy próbować wyobrazić sobie przeżycia Pawła, który przybył do Jerozolimy z charakterystycznym dla nowo nawróconych zapałem, entuzjazmem i pragnął nawiązać kontakty ze wspólnotą chrześcijan, ale ku wielkiemu zdziwieniu został przez nią odrzucony. Co więcej, wszyscy bali się go jako tego, który przecież nie tak dawno był gorliwym prześladowcą założonego przez Chrystusa Kościoła. W momencie, w którym zatroskany o przyszłość Paweł nie widział być może żadnego ratunku, Barnaba, jak mówi przytoczony przed chwilą biblijny tekst, przygarnął go i zaprowadził do apostołów. Dzięki Barnabie i jego roztropnemu pośrednictwu, zamknięte do tej pory przed Pawłem bramy domów chrześcijan zaczęły się powoli otwierać. Barnabę, gorliwego chrześcijanina, bardzo to cieszyło. Wiedział bowiem, że im więcej będzie gorliwych głosicieli prawdy o Chrystusie, tym bardziej jego Kościół będzie się rozrastał i umacniał. Barnaba doprawdy potrafił się cieszyć z sukcesów odnoszonych przez innych i z ich współpracy z łaską Bożą. Zdawał sobie sprawę ze zdolności Pawła, z jego wszechstronnego przygotowania i przeczuwał, ile może dokonać dla chwały Pańskiej. Jako człowiek dobry i pełen Ducha Świętego i wiary, chętnie z nim współpracował, a wspólna posługa zaczęła przynosić bardzo obfite owoce. I nawet jeśli kiedyś ich drogi się rozejdą, Paweł nigdy nie zapomni dobra, jakie mu wyświadczył Barnaba.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.